słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników. Siedzieli razem z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Ten fragment o powołaniu celnika Mateusza na apostoła już należy do drugiego bloku, a o tych blokach mówiłem ubiegłym razem i dziś jeszcze przyniosłem to moje arcydzieło, żeby powiedzieć, że Duchowi Świętemu i Mateuszowi, który jest autorem Ewangelii do Żydów, bardzo, bardzo zależało na tym, żebyśmy Pięcioksiąg Mojżesza odebrali jako obietnicę, a w momencie, kiedy Syn Boży staje się człowiekiem, który był obiecany już Abrahamowi, wtedy te wszystkie obietnice zostały jakby wypełnione. Można by powiedzieć, że Pięcioksiąg Mojżesza był takim, to było pięć kwiatów obietnic Bożych. A Jezus sprawił, że one zaowocowały. Czym wspaniałym, Izraelici w ciągu stuleci wzdychali: obyśmy doczekali czasów mesjańskich. Rzymianie podobno takie życzenia sobie składali: obyś doczekał ciekawszych czasów. I Mateusz miał bardzo trudną misję. Miał powiedzieć to, za czym pokolenia tęskniły, za czym pokolenia wzdychały, oto teraz już jest w zasięgu waszego umysłu i serca. I to po dziś dzień, mówi Ewangelia Mateusza również do nas. Ale zanim ja przejdę do komentowania, co fascynuje Pana Boga w powołaniu Mateusza, co nas powinno zafascynować i ucieszyć, chciałbym jeszcze wrócić do tego pierwszego bloku Księga Rodzaju i pierwsza mowa. Bo myśmy ubiegłej soboty dotknęli końcówki kazania na górze. Jeżeli ktoś z was zajrzał do kazania na górze, to mógł mieć pewne kłopoty, które teraz chciałbym uchylić, a może dopiero wam uświadomię. Mianowicie, kazanie na górze to tak jakby był komentarz do dekalogu, Jezusowy komentarz do dekalogu. A przecież dekalog został dany Księdze Wyjścia. Tak na oko wygląda, bo tak naprawdę, jeżeli Jezus mówi o tym, jeżeli apostoł mówi o tym, że Jezus wyszedł na górę i referuje swój program, i punktem kulminacyjnym tego programu jest to, że Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół. Tym samym zrównał w miłości Bożej i pogan, i celników, i grzeszników. Jeżeli to postawił jako program dla wyznawcy swoich, to daleko bardziej to obowiązuje Jezusa Chrystusa. Jezus, głosząc jakieś prawdy, sam osobiście nie stanął obok, tylko niejako ogłaszał, co on spełni w punkcie kulminacyjnym swego życia, konkretnie na krzyżu. Jezus ma na myśli inną górę. Gdy otworzymy Ewangelię Mateusza, to zauważymy, że tam ta Ewangelia zaczyna się, że Jezus ma rodowód w Abrahamie. Na początku jest ojciec wiary Abraham. Tobie będą błogosławione, zbawione ludy ziemi. Ze względu na ludy ziemi Ciebie wybrałem. I oczywiście pod koniec życia, kiedy już Izaak przyszedł na ten świat, niejako duchowo się Abraham usamodzielnił, już ma swoje szczęście, będzie miał przekazać komu majątek. Bóg mówi: ale ja, a komu ja przekażę mój majątek, zbawienie świata? Idź na górę Moria. Była to albo Golgota, albo Sion, tam gdzie świątynia jerozolimska była zbudowana. No i tam miał złożyć w ofierze swoje szczęście. Wiemy, jak się wszystko odbyło, że jedynie Bóg chciałby pokonał lęk przed oddaniem czegokolwiek Bogu. To nie Ty złożył w ofierze swego jedynego Syna, tylko ja, Bóg, wyślę mego Syna, Boga, któremu wydacie ciało, swoje część. I On, właściwie ja, Bóg, Ojciec, dokonam tej ofiary. I wtedy Abraham ma wizję. Na tej górze ma wizję czasów Jezusa Chrystusa. Ma wizję, chciałoby się powiedzieć, trzech gór. Góry, na której został dany dekalog, Synaj. Później tam, gdzie Jezus wygłosił kazanie na górze. I wreszcie górę Golgotę. I to właśnie Jezus w tym pierwszym bloku mówi. Chce powiedzieć, że całe pokolenia, całe stulecia, a było ich 18, przez 18 stuleci Izraelici tęsknili, wpatrywali się w tę obietnicę daną Abrahamowi i czekali na Mesjasza. Obyśmy dożyli. A niektórzy prorocy mówili, to będzie dla was koniec, koszmar, skończycie się. Nie tęsknijcie za czasami mesjańskimi, bo wy nie dorośniecie do wielkości, do piękna miłości Boga. Ten, który przyjdzie, zrówna was z poganami. Wy nie dorośniecie do miłości Ojca, ale Bóg dorośnie do waszej niecości nędzy, tylko nawet po zmartwychwstaniu nie będziecie w stanie tego zaakceptować. I tylko garstka Izraelitów odparła się na Jezusa jako Mesjasza, że to jest ten obiecany. A ogół niestety nie. Mateusz ma trudną misję. Mówiłem ubiegłym razem, że krzyż to jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża, do czego się posunęła miłość Ojca, w lęku o to, by nas nie utracić na wieki. I ta bojaźń Boża będzie miała pięć ksiąg, będzie się Bóg wypowiadał poprzez pięć ksiąg o bojaźni Bożej. Liczba pięć oznacza krzyż Jezusa Chrystusa, który nawet po zmartwychwstaniu zostawił sobie znamiona męki, swojej śmierci. I w tej kompozycji leży bardzo ważna katecheza. Zawsze musimy pamiętać, że każda z tych mów, które będą omawiane, każdy z nich chodzi o bojaźń Boga, o bojaźń Bożą, żeby mnie nie utracić, żeby nie utracić też Izraela na wieki, nie utracić tego świata. To jest moje dopełnienie tego, co być może powinienem był powiedzieć już ubiegłej soboty, ale niestety tylko końcówkiśmy dotknęli pierwszej mowy Jezusa Chrystusa, która rozwija to wszystko, co zostało powiedziane w Księdze Rodzaju, szczególnie w historii Abrahama. A dziś już przeczytaliśmy pewne wydarzenie z drugiego bloku tematycznego, który dotyczy Księgi Wyjścia. I ten blok się zaczyna, gdy Jezus zszedł z góry. I w Ewangelii Mateusza jest opis 10 cudów. Nagromadzone są razem. Przez to Mateusz chce powiedzieć, w Księdze Wyjścia, jak Mojżesz został posłany do Egiptu, to przez 10 plag uwolnił z pychy egoizmu faraona, Egipcjan, naród wybrany, potomstwo Abrahama. I teraz z kolei Jezus jako Mesjasz czyni 10 znaków, cudów. I te cuda to są odpowiedniki plag, ale te plagi są wymierzone prawdziwemu faraonowi, szatanowi, bo prawdziwym faraonem tego świata jest szatan. I po tych 10 cudach będziemy dalej przez 3 niedziele rzędu, jeśli dotrwamy, komentować tak zwaną mowę misyjną. Jezus mówi, wybiera 12 apostołów, zaczątek nowego Izraela, i mówi, będziemy musieli wyjść z tej duchowości Izraela, bo takiego Boga nie ma. Takiego Boga nie ma. No i wybiera 12 apostołów, ale o tym będziemy jeszcze mówić oczywiście w przyszłości. Teraz tylko sygnalizuję. Znamienna rzecz, że z tych 10 cudów, które uczynił Jezus, plagi, którymi jak gdyby chłostał szatana, ci, którzy tworzyli lekcjonarz, wybrali tylko jeden cud, mianowicie cud powołania Mateusza. W ogóle jego nawrócenie zostało nazwane cudem. Dlaczego? Dlaczego Duch Święty chciał, wierzę w to, żeby właśnie powołanie Mateusza, celnika Mateusza, było wybrane z tych 10 znaków mesjańskich. Otóż znamy to zdanie Jezusa: celnicy i jawno grzesznice wyprzedzą do Królestwa Bożego tych, którzy byli uczonymi w piśmie, faryzeuszami. Co Jezus ma na myśli, że celnicy i jawno grzesznice wyprzedzą ich? Otóż Jezus w stosunku do Mateusza, celnika, miał drogę ułatwioną. Nie musiał mu udowadniać jego grzeszności. On już nie miał wątpliwości. Zaś się ześpinił. Poszedł na współpracę z Rzymianami. Że był przedmiotem pogardy w Izraelu. Nie mógł wejść do synagogi. Nikt nie zaprosił go na swoje imieniny, na jakieś uroczystości. Bo był tak nieczysty, że sobą karał swoją obecność. Był napiętnowany. Był jakby trędowaty na swój sposób. I jemu Jezus nie musiał udowadniać zła, co sobą reprezentuje. Celnik Mateusz miał coś, czego zabrakło elicie Izraela. Poczucia grzechu. Oni byli nietykalni. Reagowali agresją w momencie, kiedy Jezus odstawiał zło tych, którzy byli przywódcami duchowymi Izraela. Czyli w życiu Mateusza dokonał się cud. Łatwo jest sobie było dokonać cudu miłości, miłosierdzia, bo był otwarty na to miłosierdzie i poszedł za Jezus. Natomiast nie mógł Jezus dokonać cudu w życiu tych, którzy nie tylko, że nie poszli, ale byli jego wrogami aż po jego krzyż. Też próbowali zagłosować zmartwychwstanie. To jest ważne, ponieważ cechą naszych czasów jest to, że świat dzisiaj nie widzi grzechu, zatarł granicę między dobrem a złem. Kiedyś przeczytałem takie zdanie: istnieje rzecz straszniejsza niż grzech. To zanik poczucia grzechu. Rzecz straszniejsza. Dzisiaj Teleekspres obejrzałem i takie dwie rzeczy były pokazane. Najpierw niebezpieczeństwo klęski głodu w Polsce, jeżeli potrwa dalej susza. Zboże wysycha, wszystko wysycha, głosy puste. Jeżeli tak jeszcze dalej potrwa, no to też my będziemy poddani próbie doświadczeniu. A jednocześnie parady równości w pewnych miastach Polski. Nie ma grzechu, zła nie ma. I tak daleko Pismo Święte jest od Polaków, że nam się to nie łączy, nie kojarzy. Że wchodząc w grzech przeciwko Duchowi Świętemu, w gruncie rzeczy my sprawiamy, że Bóg nas zostawia sobie samym. Uważacie, że macie rację? No to was zostawiam. I cud, jakiego dzisiaj najbardziej potrzebuje cały świat zachodni, ale też i Polska, to jest poznanie swej grzeszności. Na ten cud najbardziej dzisiaj Jezus czeka. Żeby świat poznał swój grzech. Kiedy pozna? Może pod wpływem kataklizmów, wręcz apokaliptycznych rozmiarach. Jezus mówi w Ewangelii: tylko Bóg jest bez grzechu. Tylko Bóg jest bez grzechu. A my ludzie dzielimy się na dwa rodzaje grzeszników. Na grzeszników takich jak celnik Mateusz, który wie, że jest grzesznikiem. Jest w nim cud. Otwarcie na miłosierdzie Jezusa Chrystusa. I są ludzie, byli, są i będą tacy, których nie ma poczucia grzechu. I tam brak tego cudu prawdy. Elita Izraela wypielęgnowała w sobie poczucie nie tylko bezgrzeszności, ale wielkości takiej, że gardzono poganami. W związku z tym już to, co otrzymali w testamencie od ojca wiary Abrahama, poszło w niepamięć. Gardzili celnikami, dokonywali swoistej lustracji celników, a tymczasem współpracowali z szatanem. Służyli szatanowi, oczycając prawdziwego Boga w Jezusie Chrystusie. Tutaj lustrowali, bo służył Żulianom, a tutaj służą szatanowi. Gdyby Mateusz, mówiąc przekornie, żył dziś w Polsce, no to chyba do 12 apostołów nie mógłby należeć, ani do 4 ewangelistów. Prawdopodobnie jego Ewangelię byśmy spalili, a go wykreślili z grona 12 apostołów, bo byśmy go zlustrowali. I w tym się nie widzi zaistniał krzyż, gdzie Chrystus zlustrował świat, osądził świat, a Polacy się lubują, jak ja jestem prawy, szlachetny. Ja znajdę jego. Możesz znaleźć, tylko chodzi o to, że ta miara będzie ci, tą miarą Chrystus ci odmierzy, jak przyjdziesz na tamtą stronę. My tutaj produkujemy narzędzie, które my będziemy zmierzyć. Pod koniec tej Ewangelii Jezus mówi: chcę raczej miłosierdzia, aniżeli ofiar, ofiar tych w świątyni jerozolimskiej. Co Jezus chce przez to powiedzieć? Bogu człowiek nic nie może dodać. Bóg jest taką pełnią, że nic nie możemy mu dać. I Bóg nie chce naszych ofiar. Tylko Bóg dąży do tego, jeżeli dał Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, tego Baranka Bożego, to nie dlatego, że Bóg potrzebował tajemnicy krzyża. Nie. To myśmy potrzebowali kogoś, kto by wziął na siebie zło, grzech, przymienił, przebaczył i uzdolnił nas do dobra przez dar życia Bożego, przez dar Ducha Świętego, przez umieszczenie Boga w naszym wnętrzu. Chcę raczej miłosierdzia z krzyża, aniżeli różnych praktyk religijnych. Tego jest sporo, tego nieporozumienia jest sporo również dziś w Kościele. Chcę, żeby mój krzyż zaczął was pracować, działać, uzdalniać do prawdziwej miłości. Tutaj złóżcie ofiary. I podsumowując, do grzeszników mam drogę ułatwioną, tak jak do celnika Mateusza. Nie muszę im udowadniać zła. I wtedy szybko ich doprowadzam do cudu przemiany ich wnętrza, bo darmo, z łaski wszystko daje. Ale jeżeli świat nie będzie miał poczucia grzechu, to wtedy niestety będą wydani w konsekwencje. Konsekwencje grzechu, cierpienia. I chodzi o to, żeby był ktoś na tym świecie, kto będzie mówił, to jest owoc naszych grzechów. Żeby łączyć, że Bóg pysznych zostawia samym sobie dla ich dobra. Że zanim będziemy sądzeni w momencie śmierci, Bóg przychodzi przez najrozmaitsze wydarzenia, fakty, żeby nam otwierać oczy. Żebyśmy w momencie naszego przejścia do Ojca już nie byli sądzeni, tylko przyjęci. Tego sobie i wam życzę. Amen.